drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, w ostatniej audycji z cyklu Magazyn katolicki w drodze. Szczęść Boże. A już za tydzień, drodzy Państwo, o godzinę wcześniej będziemy się witać i to nie ze względu na zmianę czasu. To jeszcze nie ten moment, ale spotkamy się i mam nadzieję także z nowymi słuchaczami Radia Gdańsk, którzy do nas dołączą w audycji ekumenicznej. Razem w drodze. Andrzej Urbański, jeszcze raz Państwa pozdrawiam.
W drodze.
Papież Franciszek oświadczył podczas uroczystości Środy Popielcowej, że Wielki Post to czas na zrzucenie masek, które często nosimy, wyhamowanie tempa naszej gonitwy. Podkreślił, życie nie jest odgrywaniem roli, a Wielki Post zaprasza nas do zejścia ze sceny, gdzie przedstawia się fikcję. W homilii w czasie mszy odprawionej tradycyjnie w Bazylice Świętej Sabiny na rzymskim Aventynie papież przywołał słowa z Ewangelii według Świętego Mateusza. Kiedy dajesz jałmużnę, kiedy się modlisz, kiedy pościsz, uważaj, abyś to czynił w ukryciu. Wejdź w to, co ukryte, oto zaproszenie, które Jezus kieruje do każdego z nas na początku wielkopostnej drogi, wyjaśnił papież Franciszek. W czwartek przeżywaliśmy cerkiewną uroczystość spotkania pańskiego. Od ponad 30 lat obchodzone jest też wtedy święto młodzieży prawosławnej, proklamowanej przez liderów Syndesmosu, największej na świecie federacji prawosławnych bractw i szkół teologicznych. Święto spotkania pańskiego było znane lokalnie w Kościele Wschodnim już w III-IV wieku. Upamiętnia przyniesienie Jezusa po raz pierwszy do świątyni jerozolimskiej 40 dni po Jego narodzinach. Proklamowanie Święta Młodzieży właśnie w tym dniu oznacza jej symboliczne wejście do wspólnoty prawosławnej. W Środę Popielcową ruszyła 18. edycja ekumenicznej akcji Jałmużna Wielkopostna, organizowanej wspólnie przez Caritas Polską, Eleos Kościoła Prawosławnego, diakonie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i diakonie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Od Środy Popielcowej w wielu szkołach i parafiach rozpoczęła się zbiórka do 250 tysięcy skarbonek jałmużny wielkopostnej. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los osób starszych, szczególnie samotnych i ubogich, oraz ich wsparcie dzięki datkom zbieranym do skarbonek oraz przekazywanym wpłatom. Zebrane środki zostaną przekazane na dożywienie seniorów i zawożenie do nich gorących obiadów do domów. Ołtarze nie są ozdabiane kwiatami, milkną także kościelne dzwony. W wielu kościołach obowiązuje zwyczaj ustawiania krzyża, by wierni mogli ucałować rany Chrystusa. To znak, że rozpoczął się Wielki Post. W czasie Wielkiego Postu wierni powinni ograniczyć uczestniczenie w zabawach. To czas medytacji nad męką Chrystusa, czemu służą specjalne wielkopostne nabożeństwa, na przykład Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. Zalecany jest też udział w rekolekcjach, pomagających dobrze przeżyć czas przygotowania do Paschy. O tym czasie z księdzem Mateuszem Tarczyńskim, redaktorem naczelnym gdańskiego gościa niedzielnego, rozmawiała redaktor Anna Rębas.
Jakie plany robimy w Wielkim Poście? Co powinniśmy zmienić w tym czasie? Co mogłoby być lepsze dla nas albo dla innych? Zastanawiał się ksiądz nad tym?
To, co powinniśmy zmienić w Wielkim Poście, to zależy od każdego z nas, z osobna. Każdy musi przyjrzeć się sobie i podjąć decyzję, co będzie dla mnie najbardziej odpowiednie. Bo nie możemy powiedzieć ogólnie, że teraz wszyscy mamy przestać jeść słodycze, bo dla kogoś to w ogóle może nie być żadne wyrzeczenie, ani nic nie wniesie do jego życia.
Ale są takie główne kanony, którymi się posługujemy, którymi żyjemy w Wielkim Poście, prawda? To jest właśnie jałmużna, to jest właśnie post, to jest modlitwa. W Wielką Środę Popielcową idziemy do kościoła posypać sobie głowę popiołem. Także są pewnego rodzaju takie rytuały, ale jest ich niezbyt dużo. Potem zostajemy jakby z tym tematem pasyjnych zachowań sami.
Oczywiście ten popiół na początku, on jest pewnym symbolem Wielkiego Postu, aczkolwiek no my chyba zbyt dużą wagę jemu przykładamy, bo to ma być coś, co nas zmotywuje właśnie do tego, żeby podjąć te trzy wymienione postne zachowania, nazwijmy to, modlitwa, post i jałmużna. W tej kolejności bym to ułożył.
Modlitwa, post i jałmużna.
Modlitwa przede wszystkim ma naprawić czy rozwinąć naszą relację z Panem Bogiem. Po to się modlimy, nie żeby coś osiągnąć, nie żeby ktoś się zmienił, żeby świat się zmienił, ale żebym ja się zmienił przez to, że jestem blisko z Bogiem. Trochę jak w tym powiedzeniu, z kim przystajesz, taki się stajesz. I w Wielkim Poście mam więcej przystawać, czyli przebywać z Bogiem na modlitwie, czyli też poznawaniu z jednej strony Jego, a z drugiej strony samego siebie. I wtedy dopiero mogę podjąć te dalsze kroki, czyli post i jałmużnę, bo wtedy to będzie miało dla mnie jakiś sens.
Od 2017 roku Kościół w Polsce w każdy pierwszy piątek Wielkiego Postu okazuje duchową bliskość osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Choć ta duszpasterska inicjatywa papieża Franciszka powstała w reakcji na ujawniane historie wykorzystania małoletnich w Kościele, to dzień modlitwy obejmuje wszystkie osoby skrzywdzone, niezależnie od tego, kiedy i gdzie doznały krzywdy. Tak będzie też w tym roku?
Tak będzie w tym roku. W Katedrze Oliwskiej o godzinie 17:30 arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w intencji właśnie osób skrzywdzonych.
Modlitwa, post i jałmużna. A tak naprawdę to jest czas, kiedy my mamy posiąść jakąś refleksję. Tak mnie się wydaje. To już nawet jeśli się nie modlimy, nie dajemy jałmużny i nie pościmy, bo różnie może być, to też te 40 dni są wyjątkowe. Wyjątkowe przez co? Wyjątkowe dlaczego? Dlaczego mówimy Wielki Post?
Bo mogą stać się wielkie rzeczy w naszym życiu. Jeśli oczywiście nie zatrzymamy się na tej refleksji tylko, bo refleksja ma nas prowadzić już do konkretnych jakichś zmian, czynów, czy do rozwoju. Tak możemy też podejść po świecku, nazwijmy to, do Wielkiego Postu.
Czyli sama refleksja nie wystarczy.
Refleksja jest potrzebna na początku, żeby określić, które działania będą dla mnie najlepsze, żebym się rozwijał jako człowiek.
Ustalmy datami. Jak to będzie wyglądało? Za nami już Środa Popielcowa. To jest dzień 14 lutego i teraz trwamy do Wielkiego Czwartku, Wielkiego Tygodnia.
Tak, Wielki Czwartek wieczorem.
To jest 28 marca chyba w tym roku przypada.
28 marca, tak, zgadza się.
I potem Triduum Paschalne, no i te wszystkie najważniejsze pasyjne wydarzenia Wielkiego Piątku i Wielkanoc.
I ma się zrealizować w nas to, o czym sobie myśleliśmy, rozważaliśmy w Wielkim Poście.
A jak udało się kiedyś księdzu w ten sposób właśnie w Wielkim Poście znaleźć coś, co było przedłużeniem tej refleksji? Proszę opowiedzieć o swoim jakimś duchowym odrodzeniu, jeżeli coś takiego było.
Duchowe odrodzenie powinno być elementem życia chrześcijanina każdego dnia tak naprawdę.
Nie więc tylko tych
takich, tak, więc tych takich duchowych odrodzeń u mnie było kilka. Wielki Post rzeczywiście w tym pomaga. Najbardziej pomógł mi w tym, żeby zobaczyć, że to, co robię jako ksiądz, nie robię tylko dla siebie, żeby siebie zrealizować, ale żeby też innych trochę do Boga poprowadzić.
Udało się.
Myślę, że się udało.
To ja bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego w Wielkim Poście i w nowym czasie. O tak mogłabym powiedzieć, w nowym czasie i w Wielkim Poście.
Tak, niech dla nas to będzie nowy czas na nowe wyzwania.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Jak mówią dane statystyczne, liczba osób uczestniczących w mszach świętych jest z roku na rok coraz niższa. Szczególnie duża różnica nastąpiła po czasie pandemii. Wiele osób nie wróciło do kościoła. Są jednak miejsca, gdzie ludzi na mszach jest nadal bardzo dużo, a życie parafialne tętni cały tydzień. Jednym z takich miejsc jest sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Z proboszczem, księdzem Rafałem Burnickim, rozmawiała Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Co zrobić, żeby parafia była prężna?
To pytanie sobie zadajemy cały czas.
Ale się udaje, więc pytam, że tak powiem, w cudzysłowie specjalistów.
Tak, no myślę, że to pytanie zadajemy sobie nie tylko my, salezjanie w Rumi, ale wielu kapłanów, duszpasterzy i odpowiedzialnych za duszpasterstwo. Co zrobić, żeby po czasie pandemii gdzieś rozwijać swoje parafie? Więc myślę, że z jednej strony poddawać się natchnieniom, które przychodzą od Pana Boga przy różnych okazjach, nawet bardzo, bardzo spontanicznie. Po drugie, myślę, że zaplecze modlitewne w parafii, czyli nie bać się tutaj angażować wiernych do modlitwy, ciągłej modlitwy o to, aby parafie się dalej rozwijały. To historia naszej parafii między innymi też pokazuje, bo wierni 20 lat modlili się o to, aby otrzymać pozwolenie na budowę kościoła. 20 lat.
Wytrwali.
I wytrwali. i po 20 latach dopiero dostali pozwolenie. No i trzecia rzecz to chyba trzeba umieć jakoś ryzykować, jakby nie patrzeć, bo jak się nie spróbuje, no to nie wiadomo, czy się uda.
A jak później zatrzymać tych ludzi? Bo może ściągnąć, można zaciekawić ich, ale później utrzymać, żeby byli cały czas zaangażowani w parafii, to nie jest łatwo.
No myślę, że jedno to na pewno grupy parafialne, wspólnoty parafialne, to jeśli chodzi o takie przywiązanie do mniejszych grup, a druga rzecz to w parafii jest zawsze dużo okazji do działania. W tym działaniu my możemy jako kapłani liczyć zawsze na ludzi świeckich i to jest zaangażowanie przeróżne, bo jest od zaangażowania organizacyjnego poprzez fizyczną pracę, którą można wykonać, po charytatywną czy wolontariacką. I tutaj myślę, że młode pokolenie przede wszystkim ma taką umiejętność, czy pragnienie, może bardziej pragnienie zaangażowania się w coś, co jest na polu misyjnym i wolontariackim.
Ile jest grup przy parafii? Dużo działa?
No przy parafii właśnie tak ostatnio próbowałem policzyć, bo są mniejsze i większe i te, które się rzadziej i częściej spotkają. Mamy około 24 grupy, 24-25.
To robi wrażenie.
Robi wrażenie, tak. Robi wrażenie, szczególnie, że niektóre grupy istnieją od początku historii parafii, czy od początku historii salezjanów w naszej parafii.
Wow!
Na przykład grupa chór parafialny w tym roku będzie przeżywał 86. urodziny. Prężna, bardzo prężna grupa Żywego Różańca, to jest takie nasze zaplecze modlitewne. My często, kiedy rozmawiamy o naszej parafii, to mówimy, że rumska parafia wspomożycielki wiernych przy sanktuarium musi być kuźnią modlitwy. I rzeczywiście tak jest, bo wiele grup mamy takich, które głównie się modlą. I nie widać tego zaangażowania może tak na co dzień, natomiast to są różańce, to są modlitwy odmówione przez wiernych w domach. To jest często cierpienie ofiarowane właśnie w intencji parafii i tu no, mnie to osobiście bardzo, bardzo wzrusza. Kiedy widzę pokolędzie, czy w ogóle kiedy idę w odwiedziny do wiernych, kiedy ludzie mi mówią na przykład, że oni ofiarują cierpienie. Za to, aby w parafii było więcej młodzieży.
O, niesamowite.
Nie, no to jest niesamowite.
A tej młodzieży brakuje?
No tej młodzieży brakuje. Chciałoby się, żeby było jeszcze więcej, natomiast ja zawsze razem ze współbraćmi podkreślamy, że trzeba naprawdę się cieszyć z tych, którzy są, bo oni są też takim bogatym zapleczem w naszej parafii. Natomiast nie możemy ustawać przed zdobywaniem kolejnych grup czy kolejnej młodzieży, zachęcaniem do tego, aby uczestniczyli we mszy świętej, w liturgii czy w tych działaniach, które proponujemy przy parafii.
Ale już dzieci nie trzeba namawiać, bo jest ich sporo.
No, dzieci...
Znaczy zawsze trzeba, ale już się trochę zbierało.
Dzieci tak, no dzieci to jest żywioł, że tak powiem. Dla nas to jest coś, co nas bardzo podnosi, kiedy jest hałas przy kościele. Nasz kościół jest tak pięknie umieszczony, że jest kościół, obok kościoła jest od razu boisko, a za boiskiem jest szkoła. Bo tak święty Jan Bosko chciał, żeby młody człowiek miał tak samo blisko do kościoła, jak do szkoły i na boisko. Więc nikogo tutaj nie dziwi, że kiedy wychodzimy z mszy świętej, że dzieci grają na przykład na boisku, że jest hałas. Albo kiedy jesteśmy na plebanii, że z dołu, z oratorium roznoszą się śpiewy, czy hałas, czy jakieś okrzyki. No to podnosi bardzo mocno. Ale dzieci też trzeba zachęcać różnymi akcjami, takimi religijnymi, ale nie tylko religijnymi, bo potrzeba, żeby był jakiś jeden czy drugi festyn w ciągu roku, zabawy dla dzieci, jakieś warsztaty, zajęcia lekcyjne czy pozalekcyjne tutaj w oratorium.
To wspomożycielka daje siłę księżom pracującym też przy parafii.
Daje. No,
no bo to i, duże obciążenie, tyle osób. I...
Duże obciążenie dla nas jest na pewno, natomiast duża część zaangażowania to jest, spoczywa na barkach wiernych. I to jest naprawdę bardzo pocieszające i wzruszające, że bez względu na wiek ludzie się angażują, bo można powiedzieć, że nasze oratorium, które powstało niejako po czasie pandemii, czyli oratorium, czyli miejsce, gdzie mogą przyjść dzieci i młodzież na różnego rodzaju zajęcia i sportowe, i pozalekcyjne, i żeby po prostu się pobawić, w tym oratorium zaangażowani są ludzie świeccy. My jako salezjanie oczywiście też jesteśmy, natomiast świeccy są zaangażowani i przygotowują herbatę, ciastka i jakieś naleśniki, coś do jedzenia. Wiem o jednej pani, która przychodzi na dyżury do oratorium, że ma ponad 80 lat i przychodzi chętnie, aby poświęcać swój czas i nikt tak jak ta pani tego nie zrobi, wkładając serce, nie?
To teraz na koniec zapytam, gdyby ktoś ze słuchaczy nie był zaangażowany w pracę swojej parafii, a chciałby po tej rozmowie, bo poczuje drgnienie serca, jak zrobić ten pierwszy krok?
Pierwszy to pewnie jest rozeznanie, nie? Czy taka jest wola Boża, do czego mnie Pan Bóg zachęca, ale jak ktoś czuje takie coś, że warto byłoby coś zrobić w parafii, to myślę, że nie bać się podejść czy do proboszcza, czy do jakiegoś kapłana, który jest w parafii i powiedzieć o swoich pragnieniach, o swoich natchnieniach. Tutaj nie potrzeba się niczego bać, bo my jako kapłani też potrzebujemy usłyszeć czasami, że warto było zrobić to czy tamto. Mnie ostatnio jedna z parafianek bardzo zaskoczyła właśnie taką spontaniczną reakcją, że może trzeba byłoby zrobić coś takiego na przykład. Nie? I dla mnie to było odkrycie. Coś niby oczywistego, ale o czym bym nawet nie pomyślał.
Czyli nie bać się i podejść.
Tak jest. Podejść się, próbować, powiedzieć, że chętnie się zaangażuję i myślę, że głowa do góry.
Bliżej.
Panie redaktorze.
Słucham.
Czy posypał pan głowę popiołem?
Pewnie. Chciałem wzorem amerykańskim zrobić, ale się nie dało.
Ale rozpoczęliśmy właśnie.
Tak?
Inaczej niż zwykle.
Właśnie. Wiesz, jaki jest wzór amerykański? To w kolegium w Rzymie studenci amerykańscy w ten sposób się oznaczają, można powiedzieć. Smarują sobie całą twarz popiołem i chodzą tak cały dzień po ulicach Rzymu.
A ja chciałem dzisiejsze nasze spotkanie rozpocząć od tego, czy posypałeś głowę popiołem, a tu się okazuje, że już powiedziałeś to, co miałeś powiedzieć. Witamy Państwa i witamy redaktora Piotra Piotrowskiego.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Nasze spotkanie dzisiaj jest szczególne, bo no właśnie.
Wielkopostne.
Wielkopostne, ale jak to jest z tym popiołem tak naprawdę? Piszecie o tym w Gościu?
Piszemy i szerzej napiszemy w przyszłym tygodniu, ale jakieś już kroki, że tak powiem, podjęliśmy w tym kierunku.
Bo ten popiół, drodzy Państwo, Piotrze, to przypomnij mi, skąd się on bierze?
Z palm.
Tych palm z ubiegłego roku.
Tak, dokładnie.
Spalonych zresztą. No, tak. Jest to ciekawa symbolika. Myślę, że do niej warto wrócić. Jeśli będziecie pisać o tym za tydzień, to również
jest to
zachęcamy.
Sposób na to, co zrobić z palmą, drodzy Państwo.
No właśnie. No
zanieść właśnie. Do zakrystii.
A 11 lutego to było wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, czyli
ale
wspominaliśmy ludzi chorych, no. Cierpiących.
Właśnie. To wydaje mi się główny temat tego dnia, o którym wspomniałeś.
Też myślę, że dobry taki temat na taką refleksję w Wielkim Poście, chociaż no niektórzy oddalają
nie?
To.
Na rozbiegu, jakbyśmy to powiedzieli.
Niektórzy chcieliby oddalić cierpienie, smutek,
chorobę?
Żal, chorobę, nie to wszystko nie da się. Przydaje się czasami taki okres, w którym trochę ta refleksja do nas może puka.
Ja myślę, że dobrze by było, żebyśmy te 40 dni tak przepracowali.
Zachęcamy Państwa do tego. I to zachęcamy w duchu pokory, ekumenizmu, o którym będzie za tydzień, bo nie wiem, czy wiesz, ale za tydzień będziemy trochę wcześniej się spotykać, godzinę wcześniej. Mam nadzieję, że porozmawiamy również na tematy ekumeniczne. Piotr tutaj w tych swoich zasobach intelektualnych ma dużo ciekawej treści, więc mam nadzieję, że będziesz się nią dzielił, ale też będziemy zapraszać ludzi, którzy są również z innych wyznań protestanckich,
tak,
naszych prawosławnych. Braci. Naszych braci w wierze. Ale zanim to nastąpi, drodzy Państwo, to chciałbym zapytać się Ciebie o to, o co chodzi z tym napraw, a nie wyrzucaj do kosza.
To jest takie zdanie, które coraz częściej się pojawia, ale nie w kontekście sprzętu AGD, tylko niestety małżeństwo.
O, a zastanawiam się, czy warto rozwijać ten temat, czy zostawić go jednak do przeczytania?
Chyba zostawmy
i przeczytajcie Państwo.
Tak trochę podchodzimy jak do pralki, do zmywarki.
Raz na
wystawiamy
dwa lata.
To gdzieś dokładnie na korytarz, albo już nie powiem, gdzie gorzej możemy to,
to
zrobić.
To może nie mów.
Ale jest co naprawiać.
I cóż, chciałbym zachęcić Państwa również do tego, żebyście zapoznali się z takim zagadnieniem jak nadzwyczajni szafarze komunii.
No i bardzo trzeba o to zadbać, bo to są, tak jak tytuł głosi, pomocnicy kapłana, ale często ci, którzy dotrą z Panem Jezusem właśnie do tych, od których dzisiaj zaczęliśmy, czyli do osób chorych. I myślę, że to jest bardzo ważne przede wszystkim dla tych osób, które w niedzielę chcą z takiej posługi skorzystać. I pewnie doczytaję, że jest 450 takich.
Nie doczytałem, ale Państwo na pewno...
450 takich mężczyzn. Dokładnie. I są poszukiwani następni, więc jeśli takie pokłady gdzieś w waszej duszy drzemią.
To zachęcamy.
Są, to zachęcamy.
Zachęcamy
do tego,
i pozdrawiamy.
Podjęli tą posługę.
I pozdrawiamy księdza Ireneusza Koziorzemskiego, tak, który został duszpasterzem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Jeżeli nie wiecie, gdzie go znaleźć, drodzy państwo.
Fułata Skalskiego.
To powiemy państwu na Żabiance.
Tak jest, na Żabiance.
Na Żabiance w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, blisko od kolejki, więc można wybrać na spacer, potem nad deptakiem w stronę morza. No, bardzo fajna wycieczka. I możemy również trafić do Katedry Oliwskiej, bo z Żabianki to krok już do Katedry Oliwskiej, a w Katedrze Oliwskiej w tym tygodniu
lewa czy prawa strona?
Odkrywaliście, jak patrzę na to zdjęcie, to wydaje mi się, że to jest lewa, patrząc w stronę ołtarza i odkrywacie zabytki kryjące się w nawie północnej. To jest nawa północna, taka
tak jest, dokładnie.
Świątyni. I tu znajduje się najpiękniejsze i najcenniejsze obrazy.
Też, ale też piękne epitafium rodziny Kosów, które w ogóle stało się wzorem do kolejnych epitafiów, między innymi do tych, które znajdziemy już niebawem, tu robię pewną zajawkę, w Bazylice Mariackiej.
Drodzy państwo, to wszystko historia sprzed 400 lat ponad. Także to jest w ogóle... Ja mam nadzieję, że wyjdziecie w końcu z Katedry Oliwskiej. Chociaż tak jak mówiłeś ostatnio, to wcale nie jest takie
nie,
proste.
No, powoli. Z katedry wyjdziemy, ale, nie, ale to jest, ona jest do tak, refektarza ona wyjdziemy.
Jest tak przepiękna, że to nie sposób rzeczywiście.
Jest, że cały klasztor jeszcze przed nami.
I tutaj bardzo jeszcze ważny tekst i bardzo ważne przesłanie, myślę, właśnie na ten czas, w którym jesteśmy. A mianowicie lekcja błogosławieństw. Okazuje się, że biskup Piotr Przyborek ze wsparciem finansowym pojechał i modlitewnym do Ziemi Świętej i odwiedził m.in. Dom Pokoju w Betlejem oraz Nowy Dom Polski w Jerozolimie.
Tak, czyli pojechał w miejsce, z którym jest też związany swoimi, że tak powiem, korzeniami naukowymi, ale tutaj to była misja taka, no bym powiedział, ratująca. Ratująca tych, którzy tam w tej chwili żyją, a są to osoby, które, mówiąc wprost, żyją jakby z turystyki, też z ruchu pielgrzymkowego
i jeżeli
z racji
tego ruchu
sytuacji,
nie ma, to jest...
Dokładnie, nie mają po prostu co jeść. O, może to jest chyba tak radykalnie powiedziane, ale tak to wygląda.
A drodzy państwo, tam są też dzieci, bo tutaj jest tak. Bardzo ważny akcent taki postawiony na rok 1967, kiedy wybuchła wojna sześciodniowa, być może pamiętacie państwo, i siostry ze zgromadzenia świętej Elżbiety, o której tutaj też jest mowa, prowadziły w Jerozolimie dwa domy dla pielgrzymów, ale też po tej wojnie bardzo wiele sióstr pracuje z dziećmi, tymi samotnymi dziećmi bez rodziców. Bardzo ważny temat, drodzy państwo, taki refleksyjny na ten czas. Cóż, zachęcamy państwa może do tego, żeby w tym czasie, bo są takie trzy jakby przestrzenie, post, modlitwa, jałmużna. Któryś można sobie wybrać. Nie trzeba koniecznie trzech. Zachęcamy oczywiście, bo może akurat te trzy wątki są dla was ciekawe, ale niech każdy może dostosuje ty, który wybrałeś.
Jeszcze myślę, ale modlitwa na pewno.
Drodzy państwo, zachęcamy państwa do tego, żebyście byli z nami również. Za tydzień będziemy spotykać się z państwem o 8:30 w magazynie, który nazwaliśmy magazynie ekumenicznym, Razem w drodze. Trochę to koresponduje do tego, co robiliśmy, ale mam nadzieję, że rozszerzymy też to spektrum rozmów na ciekawe tematy i mam nadzieję, Piotrze, będziesz również z nami. Bardzo ci dziękuję
pewnie
za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję. Także pozdrawiam. Nie żegnam się.
Pozdrawiam państwa.
Do usłyszenia.
W drodze.
A na zakończenie dzisiejszego spotkania jeszcze raz dziękuję państwu za dotychczasową obecność i zapraszam za tydzień już w nowej formule do audycji ekumenicznej Razem w drodze. Dobrej niedzieli państwu życzymy wraz z realizatorką Julią Baranowską, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.